Dzień dobry Państwu, Sebastian Stodolak, audycja Głos Wolny. Wybrzmiały dźwięki utworu Fuel zespołu Metallica, który wczoraj wystąpił w Warszawie na Stadionie Narodowym, rozgrzewając 70 tysięcy fanów. A ten utwór wybrałem nie bez kozery. W refrenie padają słowa give me fuel, give me fire, give me that what I desire, czyli daj mi paliwo, daj mi ogień, daj mi to, czego pożądam. Utwór traktuje o, można powiedzieć, szalonym kierowcy, który po prostu lubi przycisnąć pedał gazu. I jest dzisiaj z nami Sławomir Dudek, ze mną i z Tomkiem Wróblewskim.
Witam.
Z którym porozmawiamy o przyciskaniu pedału gazu, finansów publicznych do takiego stopnia, że te finanse wymagają się spod kontroli. Weszliśmy właśnie w procedurę nadmiernego deficytu.
Właśnie tak też patrzę, inwestycje nam spadają, rośnie zadłużenie, eksport spada, zatrudnienie spada. Przyzwyczajeni przez wszystkie lata byliśmy, że wszystko nam rośnie i się akumuluje, a tutaj takie ciężkie lato.
Sławomir Dudek, Instytut Finansów Publicznych, to chyba najlepsza osoba, żeby dzisiaj o tym wszystkim porozmawiać.
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i za możliwość porozmawiania o finansach publicznych. Rzeczywiście zagrożenia w finansach publicznych rosną. My taką od kilku lat mamy publikację zagrożenia nadmiernego zadłużenia i tam ostrzegamy i tak zaczynam się zastanawiać. Cały czas gdzieś jak komuś dawałem tę publikację, to pisałem, że to są tylko zagrożenia. Mam nadzieję, że nigdy się nie spełnią. Ale krok po kroku zaczynam pewne elementy, które tam pisaliśmy, to być może tytuł, a nie mówiłem, tak? Być może teraz, czy a nie mówiliśmy. To nie jest tak, że jest jakiś dramat i gdzieś stoimy nad jakąś krawędzią. Po prostu
w porównaniu z innymi krajami Europy Zachodniej to jeszcze...
Jeszcze nie, ale też nie wypadamy dobrze i wypadliśmy z koszyka, bo do tej pory finanse publiczne w Polsce świeciły się na zielono. Mieliśmy wysoki deficyt, ale przynajmniej dług cały czas mamy poniżej
60%. Przychody były też odpowiednie.
Przychody były, ale jak robiły instytucje międzynarodowe takie projekcje do przodu, to my się świeciliśmy na zielono. Nasz ten dług nie eksplodował, mieliśmy wysoki wzrost, a koszty obsługi długu w relacji do wzrostu gospodarczego i w relacji do deficytu nie powodowały, że pojawiała się taka kula śnieżna. Od 2 lat to się zmieniło. Wpadliśmy do koszyczka, dostaliśmy żółtą kartkę. Wpadliśmy do koszyczka, może jeszcze nie czerwonego, całe szczęście. Tam już są Węgrzy, Rumunia, ale gonimy. Jakby popatrzeć na pewne parametry, to tak wybijają się 3 kraje. Węgry, Rumunia, Polska. I my tak na tym podium.
Co jest tak, żebyśmy wszyscy wiedzieli, wskaźnikiem takiego zagrożenia, jeżeli chodzi o koszty obsługi długu, na przykład w relacji do PKB, do całego, do wszystkich przychodów?
Powiem tak, no, takie podstawowe mierniki to jest deficyt, czyli różnica dochody minus wydatki. Jak brakuje dochodów na wydatki, to mamy deficyt. To jest takie bieżące niezbilansowanie. Dług to jest suma tych deficytów, to jest kumulacja deficytów z kolejnych lat. No i jeżeli deficyt nam rośnie, no to cały czas teoretycznie powiększa nam się dług. I na razie mamy nadmierny deficyt. On wyniósł w zeszłym roku 5,1%, na ten rok jest prognozowane 5,5%. Jest to nadmierny, kryterium takie, gdzie ten dług nie zaczyna narastać, jest 3%. Zresztą nie spełniamy kryterium europejskiego, stąd rozpoczęcie procedury nadmiernego deficytu. Relacja długu do PKB, ona wzrosła w czasie COVID, ale to wzrosła we wszystkich krajach. Pod 60 podeszliśmy i ona później w Polsce spadała i teraz jest około 50%. I tu jesteśmy na umiarkowanym poziomie, ale wcale nie najniższym. Jest 11 krajów w Unii Europejskiej, które mają niższy tą relację. A jakby spojrzeć na kraje, podzielić, czy to są kraje w strefie euro, czy nie w strefie euro, to mamy drugi najwyższy spośród tych niebędących w strefie euro, tylko Węgrzy mają wyższy. Koszty obsługi długu, i teraz podam taki przykład, że niestety kraje strefy euro, nawet te gorsze gospodarczo, korzystają, powiedzmy, z tego, że w tym koszyku, w krefie euro są Niemcy, Holandia, kraje, które mają wysoką, bardzo wysoką wiarygodność, mają wspólny bank. I na przykład Portugalia ma dług 2 razy większy niż Polska, 100% mają. Ale my płacimy 2 razy wyższe odsetki. Te rentowności w Polsce są 2 razy wyższe niż te portugalskich obligacji w euro. I my nie możemy sobie pozwolić na taki dług, dlatego nie możemy się porównywać do końca do krajów będących w strefie euro.
Zresztą Portugalia wcale na tym dobrze nie wychodzi. To kraj od wielu lat będący w stagnacji, z którego ludzie emigrują, uciekają. Także ten dług nie ratuje, nie buduje bogactwa, prawda?
I to samo dotyczy Grecji. Grecja ma dług prawie 200%, ale płacą dwa razy niższe odsetki.
To jest, czyli tak, tak już spadł, tak? Bo
i tak, on już ze 170, tak, tam spada i moim zdaniem nie możemy się tak porównywać wcale. I, ale jeszcze jedno było, że jak robiło się takie projekcje do przodu, to Polska, ten dług się stabilizował rzeczywiście, tak pomiędzy 50 a 60%, a teraz najnowsza komisja, a teraz wszystkie prognozy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nawet samo Ministerstwo Finansów, Komisja Europejska prognozują, że przebijemy 60% w 2026 albo 2027. Komisja zrobiła prognozę taką na całą dekadę i o ile dzisiaj, jak powiedziałem, mamy 11, 12 najniższy dług w Unii Europejskiej, to według Komisji Europejskiej, jeżeli nic nie zrobimy z deficytem, a wzrost spowalnia, mamy kryzys demograficzny, nic nie robimy strukturalnie, żeby przyspieszyć ten wzrost, inwestycje są na niskim poziomie, czyli tak, wzrost będzie spowalniał, wcale on już nie wróci do 4%. Powinniśmy skakać z radości, jak wróci do 3%, ale w długim okresie, może w krótkim on wróci, ale później mamy problemy demograficzne. Jeżeli nic nie zrobimy z innowacjami, z produktywnością, to on nie przyspieszy.
Jakbyśmy dwa słowa powiedzieli, bo to są duże liczby. Co to znaczy dla...
Tylko powiem jeszcze jedno, że z tej prognozy wynika, że polski dług w ciągu dekady wzrośnie powyżej 85% PKB. No. Czyli i będziemy mieli dziewiąty najwyższy. Będziemy w pierwszej dziesiątce, czyli przeskakujemy na inną skalę. Będziemy należeli do grupy najbardziej zadłużonych krajów. Oczywiście będzie piątka hiperzadłużonych, czyli kraje południa, ale dlaczego mamy się porównywać do bankrutów? Te kraje wszystkie miały przesilenie fiskalne, albo bankructwo, albo załamanie rynku finansowego i tak dalej, no ale naprawdę będziemy w złej grupie.
Co to oznacza w praktyce, tak? Co się dzieje?
Znaczy tak, jak jest wysoki dług jeszcze przy naszych wysokich rentownościach, bo my na przykład mamy wyższe rentowności nawet niż Czesi. O 150 punktów bazowych płacimy, za każdą obligację płacimy 150 punktów bazowych.
Dlaczego inwestorzy ufają Czechom bardziej niż nam?
Pierwsza sprawa, Polska już raz zbankrutowała. To jest PRL. Inwestorzy mimo wszystko pamiętają to i za płacimy za to. No i inwestorom nie podoba się...
Restrukturyzacja długów trwała tak naprawdę do 2010 roku jeszcze.
I nie podoba się ta polityka fiskalna inwestorom. Mimo wszystko kupują obligacje, ale żądają wysokich cen. Wiedzą, że znaczy, jesteśmy trochę na musiku, bo oni wiedzą, że mamy duże potrzeby, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe. Wiedzą, że mamy pułapkę populizmu i tutaj żaden rząd się nie chce wycofać z wydawania i zmniejszania. I wiedzą, że mogą żądać bardzo wysokiej ceny za obligacje.
Poprzedni rząd próbował ten dług restrukturyzować w tym kierunku, żeby to było zadłużenie bardziej wewnętrzne niż zewnętrzne i ten odsetek długu zaciągniętego za granicą spadał. To był dobry kierunek?
Czyli dobrze płacono za obligacje, jakby te wewnętrzne.
To był dobry kierunek, ponieważ my jesteśmy krajem z płynnym kursem walutowym. Nie jesteśmy krajem mega rozwiniętym, nie mamy bardzo dużego majątku, bo jeszcze trzeba spojrzeć na majątek, tak? Kraj bardzo bogaty. Jakby policzyć dług nie do PKB, ale do aktywów posiadanych przez sektor prywatny, państwowy, to już bardzo słabo, moim zdaniem, wypadamy. No, my byliśmy w socjalizmie, nie gromadziliśmy kapitału.
Nie mieliśmy kolonii.
Przejadaliśmy. Nie mieliśmy kolonii, a są kraje bogate, które mają, mają duży majątek. Czy to prywatny, czy w razie czegoś zawsze można się do tych aktywów uśmiechnąć. Mhm. Dobrze, żeby nie do prywatnych, ale zdarza się, jak kraje bankrutują, to i prywatne aktywa w jakiś sposób, czy poprzez inflację,
Cypr,
czy poprzez... Cypr, tak. Ale mam nadzieję, że nam to nie grozi, ale też nie mamy dużych aktywów i płacimy wysokie odsetki. I jeszcze jedno to, co zaczęła komisja pokazywać, że bo my mamy wysokie rentowności, prognozy inflacji pokazują, że ona tak szybko nie spadnie, jest dalej wysoka. Bank centralny szybko stóp w Polsce nie obniży i my te bardzo wysokie rentowności będziemy mieli jeszcze przez długi okres, bo do tych stóp banku centralnego jeszcze dokładają sobie marże na tą niepewność, na złą politykę gospodarczą, na to, że jesteśmy krajem przyfrontowym i rentowności wysokie, koszty obsługi wysokie, wzrost spowalniający i deficyt wysoki, bo ja nie wiem, jak rząd pokaże, jak wyjdzie z tych 5%. Ja na razie nie widzę jakiś... I jeszcze jedna rzecz. Wszyscy mówili, wyrastamy z długu. Rosnący PKB to będzie wyrastanie. Była ta cała legenda ekonomii, no nie legenda, fakty, że R minus G, czyli R to była stopa procentowa, G to wzrost gospodarczy i był taki układ, że przy dużym wzroście to nawet wzrost był wyższy niż ta realna stopa procentowa i to powodowało, że dług się sam sam wyrastał, tak. Ale prognoza komisji pokazuje, że już ten element nie działa. To się nazywa efekt kuli śnieżnej. On zaczyna być w prognozie pozytywny. Czyli nawet gdybyśmy deficyt zredukowali do zera, dług będzie rósł w Polsce. Oczywiście na razie to pokazuje prognoza, to są zagrożenia. Tylko dla mnie zaskakujące jest to, że niebezpieczne jest to, że przez wiele, wiele lat, odkąd 20 lat jesteśmy w Unii, były robione te prognozy i zawsze byliśmy na zielono, jeżeli chodzi o tą długookresową perspektywę. Od 2 lat ten dług mocno w tych ścieżkach zaczyna rosnąć.
Co to oznacza w praktycznym życiu? Tak? Bo to jest wielki budżet, wielkie cyfry, wielcy inwestorzy, ale jak to się przekłada na nasze codziennie? Na miejsca pracy, na ceny, na zamożność społeczeństwa?
Po pierwsze, widzimy, co się dzieje z inwestycjami prywatnymi. Miały rosnąć do 25 w programie planie Morawieckiego.
25 to od 2000 chyba... 16 słyszę, co, że będzie...
Ale spadły nam poniżej 17, tam do 16. Teraz zaczęły trochę rosnąć, a teraz znowu stopa inwestycji spadła. Czyli inwestycje są dalej, szorują 16-17.
Małe i średnie firmy nie reinwestują.
Bo sektor bankowy, mamy nadpłynność, jest dużo środków, a nie ma kredytu do firm, bo banki nie, po co banki mają inwestować w gospodarkę, bo kiedy są świetne obligacje. Nic nie robiąc mamy 6%, tak? Czyli... Obligacja, fundusz COVID wyemitował niedawno, zresztą na wydatki poza kontrolą parlamentu, wyemitował obligacje po 6%, ale a dolarowe po 6,20%.
A przedtem powiedzieliśmy, że to przekształcenie długu w kierunku właśnie zadłużenia wewnętrznego i obligacji było dobre, a teraz mówimy, że
odwraca
to
się.
Właściwie...
W zasadzie połowa przyrostu zadłużenia obecnie albo 40-50% w BGK, w tych funduszach poza, które wydatkują poza kontrolą parlamentu, to z tego co pamiętam, to jest 55-60% długu to jest walutowy. W Skarbie Państwa jest trochę mniej, ale ta relacja rzeczywiście zacznie nam z powrotem. I paradoks
jest... To jest ciekawy wątek z tymi bankami, czyli banki nie inwestują w polskie przedsiębiorstwa, bo po prostu państwo im za dużo płaci z inwestowania w obligacje.
No bez ryzyka mają...
No państwo nie ma wyboru, tak, bo potrzebuje pieniądze na wydatki. To nie
ale to jest też podwójnie niebezpieczne, bo jeżeli banki mają dużo aktywów w obligacjach, znaczy to jest ten, to jest jak upadł rząd Liz Truss przed Rishi Sunakiem, tak? Wtedy, co było przesilenie w Wielkiej Brytanii, że musieli interweniować. Tam groziło kryzysem fiskalnym w Wielkiej Brytanii, jak oni ten mały budżet pokazali rynki toń, ale tam był problem właśnie z obligacjami, że spadły wyceny w funduszach emerytalnych. My akurat w funduszach emerytalnych mamy zredukowane OFE i tam nie ma, ale banki są pod korek zakorkowane i teraz jeżeli coś się dzieje z rentownościami, to od razu się odbija na kapitałach bankowych. To jest podwójnie niebezpieczne, a po drugie rzeczywiście banki nie chcą inwestować, ale też podam przykład. Bank BGK na potrzeby tych funduszy pozabudżetowych, no ale to pod koniec ubiegłego roku chyba, wyemitował obligację dolarową po 6,20, dziesięcioletnią. Podczas gdy wtedy krajowe dziesiątki były po 5,50. No to wszyscy znamy sprawę frankową. Po co ludzie brali kredyty frankowe, żeby płacić niższe odsetki? A nasz rząd gdzieś tutaj trochę na lewo w sensie ustawy budżetowej zapożycza się na 6,20 i jeszcze najgorsze jest to, że ten nowy dług zagraniczny jest bardzo długi. Jest 10-20-letni nawet, czyli my te wysokie, drogie rentowności
zostaną
z nami. Nawet jak bank centralny obniży koszty obsługi, to my będziemy je mieli bardzo długo. Dlatego moim zdaniem nam grozi efekt kuli śnieżnej w długu. To nie będzie jeszcze bardzo niebezpieczne, bo nie przekroczymy tam 100%, ale no te 85 jest na radarze.
Teraz Niemcy tworzą własny budżet i mamy informacje i postanowili jednak ciąć wydatki. Tak? I dość to rozeszło się dużym echem, że na przykład wydatki na zbrojenia zostały w stosunku do planowanych mocno obcięte, zamiast dodatkowych 7,2 miliarda euro budżet z Bundeswehry dostanie zaledwie 1,2 ekstra, co biorąc pod uwagę inflację, to tak naprawdę jest spadek, ale właściwie wszystkie inne budżety też i te socjalne są cięte. No to jest jakiś też sposób walki z tym deficytem. No i można na dwa sposoby walczyć, tak? Można ciąć wydatki państwa, można się zadłużać, no oczywiście można podatki podnosić, tak? Przed jakim wyborem stoi polski rząd tutaj?
Znaczy niestety od początku roku idziemy pod prąd procedury nadmiernego deficytu, mimo że Instytut Finansów już w październiku ubiegłego roku w raportach mówiliśmy, że procedura nadmiernego deficytu jest pewna. Że nie ma, dane pokazują tak. prognozy i my mówiliśmy o tym już bardzo, bardzo długo, ale od początku roku raczej idziemy w drugą stronę, no bo trochę tam nowe wydatki się pojawiły i cały czas dyskusje mamy, tutaj nagle emerytury wdowie, bardzo kosztowne projekty na agendzie, czyli raczej nic w kierunku obniżenia deficytu się nie zadziało, no oprócz tego, że ten VAT na żywność. Odważono się. Była trudną decyzją polityczną. Bo powiem tak, 20 lat jesteśmy w Unii Europejskiej, 16 w procedurze nadmiernego deficytu. 60% czasu byliśmy w procedurze nadmiernego deficytu.
No, czyli proszę, wracamy do normalności.
Tak, wracamy do normalności po latach.
No, żyjemy, tak, powiem, że uratowała nas też inflacja, bo trzeba powiedzieć, że gdyby nie inflacja w ostatnich tych 3 latach, to dług by wynosił już 60. My policzyliśmy, że gdyby inflacja była 2,5-3,5, to inflacja...
No tak, ale wtedy też może zadłużenie nie byłoby takie wielkie, bo nie byłoby tego funduszu covidowego, tak?
No, także to... To ja powiem tak, nie trzeba by było wydawać na osłony, ale z drugiej strony nie byłyby wysokie dochody, bo przecież dochody też były napędzane inflacją i to jest takie... Nie wiemy, co by było, no tak statycznie licząc inflacja pomogła. I ludzie tego nawet nie wiedzą, ale taki emeryt, który nie inwestuje w funduszach inwestycyjnych na giełdzie czy w dolarze i ma 10 tysięcy na rachunku mało oprocentowanym, to on już nie wie, że to jest nie 10 tysięcy, tylko 7 tysięcy albo 6 tysięcy.
Mogło uratować budżet, nie pomogło uratować budżetów domowych. To są dwie różne rzeczy. Tak. No dobrze, no ale to jest pytanie, które warto rozwinąć, czyli czy podatki, czy cięcia wydatków?
Dotychczasowe,
czy dalej się zadłużyć?
Ale właśnie w tych 16 latach mieliśmy dwie procedury, dwa razy wyszliśmy z procedury nadmiernego deficytu. I w tamtych procedurach deficytu przeważały dostosowania po stronie wydatkowej. To nawet w tym zagrożenia nadmiernego długu w ostatnim raporcie, który jest na naszych stronach, tam nawet mamy całą ramkę poświęconą temu, ale na przykład w latach 2004-2008 dostosowanie po stronie dochodowej było plus 1,4% PKB. A po stronie wydatkowej 2,7, czyli większe było po stronie wydatkowej. Później mieliśmy kolejną procedurę po globalnym kryzysie finansowym.
A na czym oszczędzano wtedy?
Powiem tak, jak czytam, zamrożenie wynagrodzeń w budżetówce.
Co dalej trwa? Tak, dalej mamy zamrożone i progi mamy zamrożone. I
tak, właściwie... ale no VAT zwiększono do 23. Składkę rentową podniesiono tam troszeczkę. Częściowo, bo była reforma ta Zyty Gilowskiej i wtedy obniżono. I
OFE rozniesiono.
OFE, ale na przykład były mrożenie wynagrodzeń, była restrukturyzacja zatrudnienia, chyba trochę zwolniono, ale na przykład zasiłek pogrzebowy obniżono, ale teraz słyszałem, że chyba podnosimy.
Znowu mają podnosić.
Ja powiem tak, bo my, jak się jest w procedurze nadmiernego deficytu, trzeba dwa razy do roku wysłać taką tabelkę do Brukseli i ona się nazywa lista działań efektywnych w celu redukcji deficytu. I tam trzeba wypisać po stronie wydatkowej, po stronie dochodowej, podsumować i tam, nie wiem, 0,5% PKB zależy. Wtedy nam dużo zarekomendowali, teraz będzie łagodniej. I jak sobie przeczytałem tam te pisma Ministerstwa Finansów z tamtego czasu, akurat wtedy pracowałem, no to są takie, no po stronie podatkowej też, po stronie dochodowej, ale suma summarum po stronie wydatkowej było tego więcej, tak jak przytoczyłem. Ale tam też nie można ściemniać, bo teraz niektórzy mówią, że będzie wzrost gospodarczy i on nam zredukuje deficyt. To tak nie działa, bo oczywiście podatki będą rosły, jak będzie rosł PKB, ale pytanie, czy w relacji do PKB wzrosną, bo one musiałyby rosnąć dużo szybciej niż PKB.
One dzięki inflacji będą także rosły.
Wydatki niektóre wyrosną, bo to... Ale pytanie, czy nie będzie presji na waloryzację. Znaczy, co rząd będzie robił? Moim zdaniem patrzenie na wzrost, tylko że wzrost wszystko załatwi, nie da rady. Musimy zredukować z 5,5 do 3%. To jest 90 do 100 miliardów.
Wcześniej powiedziałeś, że czasy wysokiego wzrostu się skończyły.
No ten wzrost maleje. Polska już nie wróci do wzrostu 4%.
Nie mamy tych przewag konkurencyjnych, które mieliśmy, prawda? Bo no, to też jest...
Tak, czy... no już te efekty gonienia, no mamy już 80% średniej unijnej. Te efekty konwergencji już wygasają.
Część firm łatwe się wynosi rezerwy. Do Rumunii, czy gdzie tam jeszcze?
Moim zdaniem 3%, jak będziemy mieli, to będzie...
Ale rząd w ogóle coś robi, żeby ten wzrost, no, tego wzrostu spowolnienie zatrzymać, spowolnić, spowolnienie?
Nie, no bo to jest właśnie pytanie, czy bardziej liczymy na stymulowanie wzrostu gospodarczego, czy zaciskanie pasa? Bo ten rząd jakoś historycznie pamięta jeszcze 2015 rok i wie, ma tą traumę, że oszczędności tak naprawdę spowodowały, że przegrali wybory wtedy.
Ale
na
to ja powiem,
lat,
ale to jest przez
władzę.
Procedurę nadmiernego deficytu, bo znaczy historia się powtórzyła, bo tak. Jak kończył się rząd, pierwszy rząd PiS-u, no wtedy weszła reforma Zyty Gilowskiej, zresztą popierana chyba przez całą scenę polityczną i też przez Platformę, nie wiem czy przez PSL, nie pamiętam. No to było obniżenie PIT-u i obniżenie składki rentowej. Bardzo duże skutki budżetowe, no ale przyszedł zaraz rok po globalny kryzys finansowy uderzył. No i ten spadek dochodów był impulsem, akurat zadziałał na... Pomógł gospodarce, bo wtedy też byliśmy, łagodnie przeszliśmy. Moim zdaniem to pomogło. Mieliśmy mnóstwo szczęścia, bo przecież tak. Zyta Gilowska nie przewidywała, że będzie globalny kryzys, ale ta obniżka podatków pomogła, że przeszliśmy łagodnie, ale spowodowała wysoki deficyt. I ten deficyt to był deficyt Gilowskiej i Rostowskiego. Kłamstwem jest, że to był tylko Rostowskiego, bo to było wspólny deficyt i wspólna procedura. I Platforma, PSL wtedy rządzili 8 lat z procedurą nadmiernego deficytu. Szczurek wyprowadził Polskę z procedury nadmiernego deficytu, wtedy zdjęto. Wtedy też on elementem, pamiętam, tych działań był pierwszy pakiet uszczelniający VAT. 47 działań, tego może nie pamiętam, ale gro działań to było z planu Szczurka, przesłanego do Brukseli jako załącznik w ramach procedury nadmiernego deficytu. No i teraz Zjednoczona Prawica miała 8 lat w wyczyszczonej sytuacji. Nie miała procedury nadmiernego deficytu. No niestety znowu ten rząd zacznie z procedurą nadmiernego deficytu. To będzie trudność, aczkolwiek zmieniło się nastawienie Komisji Europejskiej. Wtedy były ostre rekomendacje do cięcia ponad 1 punkt procentowy PKB. Teraz może to być 0,5%, czyli...
Zmieniło się, bo też sytuacja w Europie jest, tak? Wiele państw znajduje się w
zaciskanie
sytuacji.
Pasa będzie. Nie ma miejsca na rozluźnianie pasa. Moim zdaniem pierwsza konsekwencja to jest taka, nie ma miejsca na rozluźnianie pasa, czyli nie ma miejsca na żaden wielki transfer jakiś nowy w stylu 800+, 500+, czy na wielką reformę podatkową, czytaj podwyższenie kwoty wolnej. Podwyższenie kwoty wolnej to jest 50 miliardów złotych. Tego się nie da zmieścić w tych tabelkach i redukować deficytu. Będziemy musieli zaciskać pasa, ale nie na dwie dziurki, na pół dziurki. Może 0,5% PKB, może dłużej. Ale bez oglądania wydatków, jakieś bo redukować wydatki, nie trzeba ciąć wydatków. Wystarczy ich nie podnosić.
No tak, inflacja zrobi...
Inflacja zrobi swoje, one będą wyrastały.
Przestrzeń na podnoszenie podatków? Czy nie ma takiej przestrzeni? To byłoby zaakceptowane przez Polaków obecnie po tej wielkiej fali inflacji? I
znaczy, no nie będzie zaakceptowane. Problem jest taki, że przez ostatnie lata pielęgnowany był w społeczeństwie, które ma niski poziom edukacji finansowej. Uważam, że to jest największa zbrodnia, którą teraz robimy na społeczeństwie. I nowy rząd też to robi, że podtrzymuje w społeczeństwie, tej części niedoedukowanej, przeświadczenie, że pieniądze rosną na drzewie, że nie ma żadnych ograniczeń.
Tylko trzeba dobrze je
żeby wprowadzić, tak. że oni coś rozdają, że można dać nowy transfer społeczny, babciowe, renty wdowie, czy emerytury wdowie, czy coś innego, czy 800+.
Bez konsekwencji.
Bez podatków, zadłużając się. Nie można. I teraz jest w pułapce jest rząd, uważam, bo nie ma zgody społecznej na żadne podwyższenie podatków. Uważam, że ciężko tu będzie.
No tutaj rząd, my to wiemy, potrafi sobie radzić. Tak? My robiliśmy ten indeks zadłużenia podatkowego i pokazywaliśmy, że nawet jeżeli stawki podatkowe w Polsce nie są zbyt duże, to ilość takich dodatkowych licencji, koncesji, takiego wokół opodatkowania sprawia, że takie totalne
w energetyce opłaty pojawiają. Tak, to są ukryte podatki.
W ten sposób ukrytymi podatkami możemy to oczywiście łatać.
No tak, ukrytymi. Pytanie, czy się da.
No i inflacja.
Czy się da? Inflacja pomogła, tak. Ale ona teraz będzie niższa, ale będzie dalej jakaś umiarkowana. I druga sprawa, że być może jawnie nikt się nie odważy do żadnego transferu wycofać, ale my mamy takie niejawne cięcia wydatków, takie od bandy do bandy, bo zwróćcie, jakbyśmy posumowali wszystkie obietnice w ciągu, nie wiem, 30 lat po transformacji, to pewnie by wyszło już z 200% PKB. Tych wszystkich, każdej partii, każdego. I on, część z nich została wprowadzone, to teoretycznie wydatki do PKB powinny już w Polsce wynosić nie wiem ile, ale one cały czas są pomiędzy 40 a 50%. Tak. Co to oznacza? Że jak wprowadzono 800+, to oczywiście wprowadzano te ukryte podatki, nie tylko ukryte, bo 30 nowych, chyba liczyliście ile tam tych nowych podatków wprowadzono, tylko że drobnych, takich niewidocznych, ale było ukryte cięcie wydatków, bo na przykład w edukacji realnie wydatki na edukację spadły, tak? Czyli
mniej uczniów, a wydatki też są obcinane,
no,
tak?
Tak, tak, no ale one tam gdzieś realnie spadły, tak, albo w innych miejscach. Teraz 800+ zwaloryzowano, to nie będzie miejsca, gdzieś będzie w ukryciu, czegoś nie zwaloryzują, coś będzie na nominalnym poziomie, bo 500+ też się wyrosło, że tak powiem, w relacji. Ono się realnie spadło i zredukowało deficyt. Gdybyśmy nie waloryzowali,
no właśnie, bo
500+, jeszcze dalej do 800+, to może byśmy sobie poradzili
w środowisku BDP. Liberalnym za każdym razem, gdy był wprowadzany taki program socjalny, podnosiły się głosy, że teraz to już na pewno Polska zbankrutuje. Oczywiście Polska nie zbankrutowała, więc wówczas w środowisku antyliberalnym podnosiły się głosy wykpiwające tych liberałów, mówiące, zobaczcie, protestowaliście przeciwko 500+, potem waloryzacji 800, teraz protestujecie przeciwko babciowemu, a przecież nic złego się do tej pory nie stało i się nie stanie.
Jedziemy dalej.
Jedziemy dalej.
Jedziemy, ale ja tu zawsze porównuję się do lekarza, który ma pacjenta i mówi, jego pacjent pali 2 paczki papierosów dziennie, źle się odżywia, nie uprawia sportu, no źle się prowadzi generalnie. A on mu mówi, no słuchaj, no statystycznie no, możesz mieć takie i takie problemy zdrowotne, nawet może się zgorzyć najgorzej, no nie wiadomo, czy teraz, czy za 10 lat, no i on przychodzi za rok, haha, udało mi się, dalej żyję, będę palił teraz 3 papierosy. No my ostrzegamy, no ja ostrzegam, no rysujemy na paczkach papierosów, mamy te takie obrazki, to będziemy to rysować w finansach publicznych.
To jest fajny pomysł, przy każdym transferze socjalnym dorysowywać takie
ostrzeżenie,
jakieś ohydne.
Ale czego nie mamy? No ale o to, bo to jest tak, że zawsze jest coś za coś, tak? Czegoś nie mamy. No nie możemy obniżyć podatków, tak? Nie możemy naprawić Polskiego Ładu, bo się okazuje, że tak napompowano deficyt i inne wydatki, że może się okazać, że w procedurze nadmiernego deficytu nie ma miejsca na poprawienie Polskiego Ładu, tak? Dla przedsiębiorców. Nie ma miejsca na jakieś inwestycje. To wszystko są
drogi,
koszty.
No to możemy sobie wymieniać. Tak?
Wypieramy inwestycje prywatne. Nie mamy inwestycji, bo wszyscy kupują te obligacje. Tak. Czyli to się kręci. Rząd psuje gospodarkę, bo to jest też taka spirala takich populistycznych rządów etatystycznych, że dają transfery, nie ma na inwestycje, gospodarka wolniej rośnie, czyli więcej problemów się pojawia w gospodarce, czyli pojawiają się grupy, którym trzeba pomagać, no to rząd ochoczo, rząd sam tworzy swoją złą polityką grupy, którym trzeba pomagać i dalej wymyśla kolejny nowy transfer.
Zobaczcie,
ile mamy plusów, ulg na coś, nie wiadomo, żeby tylko tym grupom, które sam rząd stworzył.
Do tego dochodzi jednak polityka Unii Europejskiej, Zielony Ład, który dodatkowo buduje te obciążenia. Ja a propos tych takich kreatywnego ograniczenia wydatków, rozmawiałem niedawno z przedsiębiorcą, który mówi, założyli taką fundację, żeby pomagać osobom, zwłaszcza na prowincji, biednym, pozyskać pieniądze w związku z tym ubóstwem energetycznym. I mówi, że w zasadzie to nie działa i tam są duże oszczędności dla państwa, ponieważ wprowadzono prosty wymóg. Trzeba przedstawić rachunki, że za ostatnie 2 lata płaciło się na czas wszystkie rachunki energetyczne. Że ma się opłacone wszystkie na czas podatki, że się nie zalega i tak dalej.
Jak ktoś jest ubogi oczywiste, tak. Ciężko.
Jak ktoś jest ubogi, to zawsze zalegał z tymi opłatami energetycznymi i momentalnie jest skreślany.
Znaczy, no właśnie problem jest taki, że rząd w ogóle zamiast leczyć różne problemy w gospodarce, to rozdaje leki przeciwbólowe. No tak samo to mrożenie cen i te osłony. No wydaliśmy 80 miliardów złotych czy na leki przeciwbólowe, zamiast na przykład ocieplić ten dom, żeby nie było straty energii komuś, czy też szukać jakichś innych tańszych źródeł energii. Znaczy, ostateczną granicą jest też rynki finansowe. No, rynki finansowe cały czas żądają wysokiego oprocentowania. To nie jest jakieś gigantyczne oprocentowanie, ale no, my dopłacamy, tak? Te jakby przeliczyć te 1,5% różnicy między czeskimi obligacjami a od tego długu, no to są dziesiątki miliardów złotych, które moglibyśmy oszczędzić, gdybyśmy się lepiej prowadzili.
Ile teraz jest obsługa długu? Kosztuje 60 miliardów?
No taka ta z wszystkimi funduszami to pewnie już może i być pod 80, ale 60-70% ta wykazywana
czyli
w budżecie.
Więcej niż całe 500 plus, prawda?
A gdyby się wojna...
No i pewnie można by było 10-15 miliardów rocznie oszczędzić.
Tak.
A my jeszcze się zaszywamy, zamiast zaszywamy na przyszłość z tymi bardzo wysokimi, relatywnie wysokimi rentownościami, to jeszcze w walucie. No z walutą różne rzeczy mogą się zdarzyć. Jesteśmy krajem przyfrontowym.
No właśnie o to chciałem zapytać. Gdyby się wojna w Ukrainie skończyła, to jakby to wpłynęło na polską rentowność, na rentowność polskich
obligacji? Przypuszczam, że to by pozytywnie wpłynęło. No,
wszystko będzie inaczej potem.
Znaczy w ogóle w tej chwili pisanie scenariuszy, ja nie potrafię rozstrzygnąć, jak się skończy wojna.
Jak i co będzie, bo to rzeczywiście
jak
będzie...
Jak sytuacja geopolityczna, Francja, Stany Zjednoczone. I to wszystko jest tak zagmatwane. Ja uważam, że gdzieś pada deszcz w górach, mocno leje. Wiemy, że woda spływa w dół. Wiemy, że nie mamy wałów przeciwpowodziowych w naszych finansach publicznych. Musimy budować wały. I później rząd powie, ale przecież to nie nasza wina, że powódź, no bo to przecież zdarzenie losowe.
Pada.
Ale wały mogli zbudować. No właśnie, czyli my musimy mieć bezpieczniki w finansach publicznych. Musimy ścieżkę tą rosnącego długu ustabilizować, żeby mieć przestrzeń na nie wiadomo jakiego czarnego łabędzia. Jeszcze zmieścić w tym jakieś wydatki rozwojowe.
A co prywatna osoba ma robić? Złoto kupować?
Wszystkiego po trochu.
Dywersyfikować. Amerykańskie obligacje?
No amerykańskie też są dobre. Polskie. Ja bym chętnie kupił te dolarowe emitowane przez równoległy budżet, bo one są... No bo to są niepłynne obligacje.
Prywatna osoba nie może tego.
No właśnie.
Zauważyłeś
po 6,20 dolarową to bym...
Zauważyłeś przedtem, że to jak Komisja Europejska podchodzi do problemu zadłużenia w Polsce jest też funkcją tego, co się dzieje w innych krajach Unii Europejskiej, tego w jakim one znajdują się stanie, jeśli chodzi o kondycję budżetową, ale pewnie jest to też funkcją ogólnych trendów politycznych. Mamy w Europie dosyć spore zawirowania. We Francji Front Narodowy zwycięża wybory, w Wielkiej Brytanii laburzyści przejmują władzę. W Stanach Zjednoczonych z kolei Trump szykuje się do przejęcia władzy. Jak sądzisz, te wiatry ekonomiczne i wiatry finansowe w jakim kierunku będą popychać Polskę, biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany?
Z jednej strony w komisji poluzowano podejście, tak? Jakby te poglądy akceptujące wyższe zadłużenie i wyższy deficyt tam trochę zaczęły przeważać w Komisji Europejskiej, ale dalej obowiązuje Pakt Stabilności i Rozwoju. Z mojej strony też Komisja nie będzie przymykać, znaczy być może będzie brała kontekst, musi brać kontekst, no wydatki zbrojeniowe, ale różne kraje mają różne problemy, tak? My jesteśmy krajem przyfrontowym, a inne kraje walczą z innymi długookresowymi...
Obciążenie budżetowym dla nas będzie zrealizowanie projektu modernizacji Wojska Polskiego, bo to nie jest tylko kwestia zakupu sprzętu, a to jest kwestia zwiększenia siły ludzkiej.
Tylko nie możemy tego robić poza budżetem, bo to jest drogo.
To jest wciąż robione poza budżetem.
To jest wciąż robione w tym funduszu poza budżetem drogo. 6,20 obligacje dolarowe.
No tak, poza budżetem to nie znaczy, że nas nie dotyka. Tak, żeby była jasność.
Tak, to budżet będzie to spłacał, tak, to jest drogo. Ja nie wnikam, czy dobrze tam wydajemy, czy nie, ale finansowanie zbrojeń, znaczy trzeba tutaj to policzyć i też właśnie problem jest taki, że nie mamy żadnego, że po pierwsze żadnej strategii rządowej, jeżeli chodzi o gospodarkę. Co ciekawe, w oficjalnych dokumentach obecny rząd czytuje strategię odpowiedzialnego rozwoju, którą tak bardzo krytykował, bo nie ma innej. W wieloletnim planie finansowym państwa jest odniesienie do strategii odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego, że tam realizujemy to tamto. To jest jedno. Nie mamy strategii finansów publicznych, bo jej nie ma. Liczby nie kłamią. Ja czekam, kiedy minister finansów pokaże nam taką tabelkę do 2028 roku. Wydatki, dochody. Tam się nie da ukryć. Tam się nie da ukryć wyrastania, cięcia ukrytego jakichś kosztów. I to musimy zobaczyć. Tylko, że jedną rzecz powiem, że uważam, że jeżeli jest tak poważna sytuacja, musimy się zbroić, to pytanie, czy obniżenie VAT-u, to jest takie symboliczne i nieduże, ale czy obniżenie VAT-u dla na usługi kosmetyczne, to jest taka strategiczna decyzja i zwiększa nasze bezpieczeństwo, albo inne, nie wiem, babciowe.
Będzie najładniejsi, ale
komuś bardzo zależało.
No, ale to jest ciekawa
tylko powiem Grecja. Wszyscy, no, nie straszę, my w ogóle jesteśmy różni od Grecji. Mamy silny przemysł prywatny, nie bazujemy na turystyce, jesteśmy dużo bardziej konkurencyjną gospodarką. No, mamy atutów pięć razy więcej niż Grecy, kiedy mieli problemy. Ale Grecja wydawała przez dwie dekady 5% na zbrojenia, bo z Turcją tak cały czas byli napięci. Przez dwie dekady 70-80.
To też były warunki kredytów od Francji. Żeby
później zredukowali do 4, tak, czyli to jest nasz ten sufit, który chcemy wydawać. I gro tego długu greckiego to nie są tylko te trzynastki, greckie trzynastki, czternastki, tylko też wydatki zbrojeniowe. I o to chodzi, że jeżeli przyszło przesilenie te fiskalne i nie mieli pensji dla żołnierzy i policjantów i jakieś koktajle Mołotowa letały w Atenach, czy oni byli wtedy bezpieczni?
Dla nauczycieli cieli.
Chodzi, że to trzeba gdzieś wyważyć.
No myśmy z ZPP-em przygotowali taki dokument, agendę podatkową, gdzie zaproponowaliśmy takie rozwiązanie. Mianowicie, po pierwsze, ujednolicenie stawki VAT i podniesienie jej z jasnym komunikatem dla ludzi o 1 czy 2 punkty procentowe właśnie pod kątem wydatków, żeby to była taka ruchoma stawka.
Na zbrojenia.
Na zbrojenia, tak.
Bardzo dobry pomysł. Jeżeli... Ja jestem zwolennikiem, ja uważam, że trzeba, i to jest, dziwi mnie to, bo to jest szansa na konsensus, no bo prezydent wspiera wydatki zbrojeniowe. Opozycja, czyli Zjednoczona Prawica też pewnie by wsparła. No, jeżeli my w tym nie możemy dojść do konsensusu, to chyba daleko nie zajedziemy.
Może trochę to zmieni, bo ja rozumiem, że obecny rząd bardzo liczył, że Unia Europejska będzie zechce się zadłużać na poczet wydatków zbrojeniowych i że nawet powstała taka propozycja Komisji Europejskiej tej strategii wzajemnego budowania sił zbrojnych, żeby się dzielić tymi, kto co produkuje, ale przede wszystkim, żeby kto za to płaci i żeby ten dług został rozłożony na wszystkie państwa Unii Europejskiej, no ale tu Holandia, Dania...
Nawet dług blokują, bo jeszcze bezzwrotne to rozumiem, być może kraje się jeszcze obawiają, żeby kupić czołg.
Nie chcą się zadłużać. No czy Niemcy mają dzisiaj wpisane, że żadnych nowych długów?
No, bo ja uważam, że to jest drugi element, być może trzeba w Unii walczyć, żeby było coś takie KPO na zbrojenia. I nawet w części zwrotnej.
Nie ma na to
bo
pogody.
Bo w KPO są pożyczki, no bo lepiej pożyczyć w euro od Unii, tak jak w instrumencie KPO, niż po 6,20 w dolarze, gdzie inwestorem jest ktoś z Bliskiego Wschodu i być może jeszcze no bo to tak wygląda, że my emitujemy w dziwnych krajach te
obligacje. Ani te bogate kraje się nie zgodzą, to już wiemy, tak? Także może teraz będzie chęć powrót do takiego pomysłu.
Ale my już mamy podatek zbrojeniowy 1% VAT-u, bo w ustawie o powrocie do stawki 22 napisano, że zostaje 23, dopóki wydatki zbrojeniowe będą tam, nie spadną poniżej...
No, tak jak mamy podatek dla budowy dróg, no.
Ale uważam, że to by było uczciwe wobec obywateli.
Tak, tak. Z jasnym komunikatem, bo ludzie muszą rozumieć,
ale
dlaczego
myślicie,
płacą
tę
wyższą stawkę.
Uwierzy w to? Znaczy, że ktoś uwierzy, że rzeczywiście te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. To jest kolejny problem, który mamy, takiego zaufania, bo żeby wprowadzać jakąś rygorystyczną politykę, czy to zaciskania pasa, redukowania jakichś wydatków, socjałów, czy podnoszenia podatków w imię zrównoważenia budżetu, to trzeba przede wszystkim zbudować silne zaufanie i konsensus, to co mówiłeś, społeczne. Na dziś nad tym nie pracujemy. Tak? Znaczy to
raczej jest, pielęgnujemy tak, niewiedzę, polaryzację i niewiedzę społeczeństwa. Chcemy, żeby... Znaczy politycy chcą pielęgnować tą wiedzę, że pieniądze rosną na drzewie.
Żyjemy w iluzji. Tak?
W iluzji. I sami tą pułapkę wpadają. No, uważam, że to by było rozsądne. Zresztą podatki powstały na finansowanie armii.
Tak,
pierwsze podatki powstały, kiedy były wojny i królowie już nie mieli w skarbcu pieniędzy, to wprowadzili podatki w tym sensie i to by było czasowe, to by było uczciwe.
Nawiasem mówiąc, dług też powstał pod kątem finansowania armii.
Ale też inflacja, bo po wojnach była duża inflacja i to inflacja spłacała te długi.
Królowie, to jeszcze Rzymianie też prowadzili pierwsze podatki przecież. Opodatkowanie bogatych, żeby na zaciąganie armii.
Tylko, że z drugiej strony, jeżeli... właśnie mówimy, że sytuacja jest poważna. Trzeba wprowadzić podatek czasowy na zwiększone finansowanie dobrych inwestycji zbrojeniowych, ale równolegle mamy takie różne dziwne propozycje i transfery kolejne.
takie. Ale jak to jest, że populizm? Łatwiej jest przepchnąć, jak już się tę władzę zdobyło, łatwiej jest przepchnąć babciowe chociażby, czy wyjść z tym pomysłem kolejnej jakiejś świadczeń emerytalnych, niż zająć się tymi zbrojeniami, uporządkować sytuację, uporządkować też finansowanie. Z czego to wynika, że politycy wybierają tę ścieżkę? No, przecież wyborów nie ma za rok. Za rok już będą mieć święty spokój. Na razie przez 4 lata nic się nie będzie działo.
Wybory są wieczne. W social mediach cały czas wybierają.
A to powiem anegdotę, jak z Brukseli, tak? Tam koledzy, którzy są urzędnikami w Brukseli, zawsze opowiadali, że no oczywiście Włochy zawsze miały problemy z finansami publicznymi i też mają duże problemy. Wysoki dług i tak naprawdę właśnie przez ten wysoki dług oni nie mają pełnej autonomii. Cały czas muszą liczyć, że ECB skupi im obligacje, że ktoś ich trochę łagodnie potraktuje, że im pomogą. Te koszty obsługi długów we Włoszech to się tak wahają, że oni nie wiedzą, czy w przyszłym roku mają na, nie wiem, na zdrowie jakieś wydatki, bo mogą odsetki skoczyć o 1-2 punkty nagle, odsetki, tak? To jest taki ból wysokiego długu, że odsetki mogą skakać, ale jak urzędnicy włoscy przyjeżdżali do Brukseli mówiąc, że co tam robią, to mówią, my nic nie musimy zrobić, bo mamy wybory, i taka legenda przecież, że we Włoszech to zawsze są jakieś wybory. I oni nic nie mogą.
Cały czas wybierają.
Ale ostatni rok u nas był dokładnie taki. Najpierw wybory do parlamentu krajowego, potem samorządowe, potem europejskie, i tak wszyscy na coś czekali, na obsadzanie stanowisk. Wszyscy wiedzieli, że część ministrów, która została powołana do nowego rządu, wyemigruje do Brukseli, i tak naprawdę nikt nie podejmował żadnych decyzji. W związku z tym zostajemy z niczym, jeśli chodzi właśnie o tę wizję długofalową, prawda?
Tak, bo moim zdaniem nie grozi nam... znaczy teraz tak nie kończy się zawsze bankructwem, tak jak to było w Grecji, tak? To już naprawdę
Argentyna
musi być...
Argentyna to było takie porządne.
Czy Argentyna, bankructwo. Tak, ale może się kończyć... Tak, po pierwsze nawet definicja kryzysu fiskalnego, którą mamy właśnie w tym raporcie nadmiernego zagrożenia, to jest taka, że rząd nie musi się uciec do... Czy też finanse publiczne są na bezpiecznym poziomie, jeżeli rząd nie musi się uciec do bankructwa, nie musi uciec się do drastycznych, niepopularnych społecznie cięć wydatków czy podnoszenia podatków, albo nie musi pozwolić na wysoki wzrost inflacji na przykład. Czyli jeżeli rząd, czyli my mieliśmy wysoką inflację. Gdyby nie wysoka inflacja i podwyższona, to pewnie byśmy w innym miejscu, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, i prawdopodobnie to będzie problemy fiskalne będą w podwyższonej inflacji, w ukrytym podatku, w jakichś ukrytych podatkach, w niższym wzroście gospodarczym, w takiej strukturze wydatków, która będzie po prostu transferowo niekorzystna rozwojowo.
Czyli
my tutaj zapłacimy.
Stopniowego dziadzenia.
My zapłacimy.
Zwracamy często uwagę, że taką wielką grupą zawodową w Polsce to są osoby, które albo całkowicie żyją z jakichś świadczeń socjalnych, albo tak w takim stopniu rekompensują swoje pensje, że w zasadzie to jest dla nich źródło dochodu. Jakieś świadczenia socjalne. To jest bez 500, tam 800 plus. To jest prawie 4,5 miliona ludzi. To jest największa grupa zawodowa. I to są wyborcy. I to nie jest łatwo po prostu teraz zacząć im ścinać. Można jakimś poszczególnym grupom powoli to przystrzyc, ale wszystkim się nie da.
Tak, tylko że ja też, mi się podoba to, że wy też zaproponowaliście podatek, że to jest uczciwe podejście, bo ja mam takie hierarchię swoich wartości. Też jestem wolnorynkowcem, liberałem. Na pierwszym miejscu uważam, że musi być państwo prawa. Musi być prawo, bo bez prawa...
No, nawet masz słynną koszulkę.
Tak,
konstytucja.
Na drugim miejscu, powiedzmy, wolność gospodarcza.
No i bezpieczeństwo.
A to jest artykuł 219? Co to jest za artykuł?
To jest artykuł, który mówi, że finanse państwa prowadzi się w formie ustawy budżetowej. I ten artykuł mówi wprost, nie trzeba być konstytucjonalistą, żeby wiedzieć, że wysyłanie tabelki do Eurostatu z wydatkami tych funduszy przy BGK, tudzież opublikowanie ich teraz na stronie, fajnie. Po 20 latach BGK zaczął publikować plany finansowe, czy też dane o tych funduszach, ale do momentu, kiedy nie dołączymy ich do ustawy budżetowej, formalnie, nie będą podlegały procesowi, to łamiemy artykuł 219.
Czyli przejrzystość, państwo prawa, trzymanie się litery konstytucji.
Ale na trzecim miejscu mam stabilność finansów publicznych, a dopiero na czwartym miejscu mam niskie podatki. Jeżeli nie ma możliwości, czyli podatki mogę obniżyć, ale nie mogę destabilizować finansów publicznych. Czyli uczciwe jest mówienie obywatelom,
Że coś za coś.
Coś to za nie coś. Jest...
Tak, no i przy tym bezpieczeństwo, takie fizyczne bezpieczeństwo państwa zawsze będzie na pierwszym miejscu.
No tak, tak, bez tego nic nie ma. Tak, bezpieczeństwo. Bym dołożył rzeczywiście punkt pierwszy, bezpieczeństwo.
Szanowni ale państwo.
Ale moim zdaniem Putin się cieszy, bardzo ucieszy, jak nasz dług wzrośnie do 85%. No tam szampana otworzy.
Zróbmy tak? wszystko, jeszcze, żeby Putin nie otwierał szampana na Kremlu.
Zróbmy mu na złość.
Zróbmy mu na złość, zadbajmy o nasze finanse. Szanowni państwo, kończymy audycję. Już dobiega godzina naszej rozmowy. Na koniec jeszcze jedna nuta, tym razem z właściwie kojarząca się z utworem, z konkursem Eurowizji, która miała jednoczyć Europę. Ten konkurs miał jednoczyć Europę. Utwór Abbey Waterloo. Także dziękuję Sławku, dziękuję Tomku.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia za miesiąc.